Kluczowy temat. Zapraszam Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w poniedziałek o poranku rozmawiam z Marcinem Pasierbskim, politologiem, redaktorem naczelnym nowego portalu internetowego Deliberatio. Witam pana serdecznie.
Panu dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, zadałem panu takie domowe zadanie, żeby pan bardzo uważnie obserwował to, co się dzieje w polityce międzynarodowej. Myślałem, że może trochę przełamiemy tę sytuację, jeśli chodzi o Ukrainę. Tymczasem mamy świeże doniesienia porankowe. Przede wszystkim rosyjskie drony znowu zaatakowały centrum Kijowa. No i mam od razu do pana w takim razie pytanie, taką refleksję, która też mi chodzi po głowie. Czy pan należy do tych, którzy uważają, że Władimir Putin już się kończy, to jest akt desperacji, tego typu ataki, czy tak naprawdę dopiero teraz zapędzony w kozi róg staje się groźny?
No to jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, bo żeby na nie odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny i rzetelny, no należałoby mieć jakieś informacje ze środka. No my tej struktury władzy wewnętrznej tak dobrze nie znamy, więc no tutaj trzeba być w diagnozach bardzo ostrożnym.
A pański politologiczny nos co mówi tak naprawdę?
No ja myślę, że ten pierwszy scenariusz, który pan tutaj wymienił, to jest ten właściwy. Oczywiście na ile to jest tak zwany wishful thinking, czyli prawda, taki rodzaj myślenia, że chcielibyśmy, żeby tak było, a na ile to jest diagnoza rzeczywistości, tego nie wiem. Ale skoro pan użył tutaj tej metafory politologicznego nosa, no to pozostańmy przy niej. Tak właśnie sądzę. To znaczy, że tego rodzaju intensyfikacja działań o charakterze militarnym w tym wypadku no jest wynikiem słabości, a nie siły. I no właśnie pytanie, czy reżim kremlowski sądzi, że tego rodzaju działania mogą doprowadzić do jakiejś radykalnej zmiany. Jeżeli tak, no to jest to myślenie głęboko naiwne i magiczne, ponieważ no nie jest niczym odkrywczym, jeżeli stwierdzę, że one wręcz powodują zwiększony opór ze strony Ukrainy oraz całej wspólnoty europejskiej. Im bardziej Putin będzie napierał na Ukrainę, z tym większą reakcją będzie się spotykał i ostatecznie nie przyniesie to żadnego rezultatu.
Ja rozumiem trochę pańskie politologiczne tutaj wątpliwości, bo tak naprawdę Putin robi wszystko, żeby pokazywać, jak bardzo przestał być racjonalny. I normalna tutaj rzetelna analiza politologiczna, gospodarcza, wojskowa, bo wielu ekspertów zapraszałem do studia, no mówią, no nie ma w tym racjonalności za grosz. Takie opinie słyszę. O co tak naprawdę toczy się ta gra? Popularność dużą w internecie zdobywa, myślę oczywiście o naszym polskim punkcie widzenia, taki krótki, acz bardzo dosadny, taki puentujący wszystko komentarz Rafała Ziemkiewicza. Niektórzy się pod nim podpisują, inni nie. Brzmi on mniej więcej tak. W interesie Stanów Zjednoczonych jest zwycięstwo Ukrainy, pokonana, osłabiona Rosja i silna Polska. W interesie postulowanego przez Berlin i Brukselę państwa europejskiego jest kapitulacja Ukrainy, jak najsilniejsza Rosja i niesuwerenna słaba Polska. A polski interes narodowy to trzymać się Stanów Zjednoczonych, pomagać Ukrainie i blokować federalizację Unii Europejskiej. Proste. Koniec cytatu.
No, to jest oczywiście publicystyczne stwierdzenie o charakterze twitterowym, więc ono z konieczności jest oczywiście pewną generalizacją i no właśnie uproszczeniem. Trudno, jak sądzę, mówić tutaj i traktować Unii Europejskiej tak en bloc, jak ona została w tym wpisie potraktowana.
Trochę pana prowokowałem tym wpisem tutaj.
Tak, no to prowokacja udana rzeczywiście, więc jak mówię, no jest to oczywiście publicystyczny skrót, no on oczywiście opisuje pewne tendencje i, że tak powiem, wektory myślenia niektórych wpływowych polityków zachodnich, to z pewnością. No natomiast gdyby chcieć bliżej się temu przyjrzeć, no to należałoby oczywiście zastanowić się nad tym, co poszczególne kraje, jak widzą swoją przyszłość też geostrategiczną, no i przeanalizować właśnie, na ile interes niemiecki, na ile interes francuski są tutaj tożsame. Oczywiście w dużej mierze tak, ale nie do końca. Więc jak mówię, jeżeli chodzi o pewną generalną diagnozę i pewne, no taki rodzaj ostrzeżenia, które redaktor Ziemkiewicz tutaj formułuje, żebyśmy nie popadli w jakiś taki entuzjazm naiwny, no to należałoby w tym sensie się z tym zgodzić. Natomiast co do szczegółów, no to oczywiście no tutaj już należałoby to zniuansować.
To inny cytat przywołał, tym razem z niemieckiego Die Welt, który też pokusił się o taką większą analizę, z której wynika, że też pewnie trochę prowokacyjnie potrzeby niemieckiego czytelnika, że czas Niemiec w Europie powoli odchodzi, czy w znaczeniu takim geopolitycznym, a na geopolityce zyskuje obecnej przede wszystkim Europa Środkowa, szczególnie Polska jako największe państwo tej części starego kontynentu. No i oni, czy redaktorzy, którzy wieszczą coś takiego, twierdzą, że to jest proces, który oczywiście wojna na Ukrainie przyspieszyła, ale już trochę wcześniej się rozpoczął wraz z tym, jak po prostu te państwa Europy Środkowo-Wschodniej się bogacą.
Tak, oczywiście, ja tutaj absolutnie zgadzam się z tą tezą taką bazową, że no, bogactwo, potencjał ekonomiczny, gospodarczy, no to jest ten zasadniczy, z którego wynikają już wszystkie kolejne. Oczywiście nie jedyny, ale no, on jest warunkiem koniecznym. Nie
plus wojna oczywiście na Ukrainie.
Tak jest, więc tutaj oczywiście zgoda, że tak, że to nie jest proces, który został dopiero w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainie wyzwolony, tylko on się rozpoczął wcześniej. Zgoda, że Niemcy w związku z no, też kompromitacją swojej polityki strategicznej, energetycznej, którą teraz obserwujemy, no, tracą swoją rolę lidera. Zyskują państwa Europy Środkowej i Wschodniej. I myślę, że ta dynamika jest w dłuższej perspektywie nie do powstrzymania, no chociaż oczywiście znowu długoterminowe prognozy są obarczone.
No tak, niepewnością, na ile są zawsze błędy, prognozy.
Ale tak, co do zasady się zgadza.
Bo to jest oczywiście pomost do ważnego pytania o to, po co działa portal Deliberatio, ponieważ jeśli my mamy zyskiwać jako region czy jako Polacy, no to też pytanie, czy nasz polski głos może być znaczący i na przykład decydować o kierunkach politycznej agendy w Europie, czy w ogóle myślenia o kontynencie. No i pytanie, czy po to między innymi powstał właśnie Deliberatio, portal, który jest portalem no, domyślnie anglojęzycznym, choć nie tylko.
Tak jest, portal Deliberatio, czy Deliberatio, bo tutaj możemy używać tych dwóch wariantów. Mm-hmm. Filolog klasyczny powiedziałby rzeczywiście, tak jak pan redaktor, Deliberatio, ale w Polsce się też przyjęło, że to te czytamy jako C, więc powiedzmy, że są dwie możliwości. Rzeczywiście portal jest takim narzędziem narracyjnym, taką można powiedzieć bronią narracyjną, którą chcemy stosować. Rzeczywiście domyślnie anglojęzyczny, docelowo wielojęzyczny. W tej chwili mamy dwie wersje językowe, to znaczy angielską i polską. Pracujemy nad wersją niemieckojęzyczną. To jest bardzo istotne też w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, żeby docierać z treściami tworzonymi tutaj w Polsce przez polskich intelektualistów na zachód Europy, w dużej mierze do Niemiec. No, portal by się wpisywał w taką strategię, o której kiedyś mówił zresztą pan profesor Andrzej Zybertowicz, to znaczy machina bezpieczeństwa narracyjnego, tak, Mabena, o której profesor często mówił. No, my oczywiście jesteśmy jakąś cegiełką w ramach takiej machiny, tak sobie to wyobrażamy. No i mamy przekonanie, że jeżeli chcemy w sposób skuteczny mówić do Europejczyków na Zachodzie, to musimy to robić w ich językach, to muszą być bardzo dobre tłumaczenia. Mamy już wiele portali, wiele narzędzi, żeby przekonywać nas tutaj na wewnętrznym podwórku, ale mamy wciąż za mało narzędzi do tego, żeby eksportować tę naszą myśl polityczną, filozoficzną, geostrategiczną na Zachód.
Czy jest jakiś konkretny odbiorca, do którego kierujecie ten przekaz?
My definiujemy odbiorcę, można powiedzieć, takie dwa zasadnicze segmenty odbiorców. Pierwszy to jest no, taki dojrzały intelektualista, którego sobie wyobrażamy, to znaczy ten, który z jednej strony czyta, jest zorientowany, wie, co się dzieje, ale z drugiej strony być może też ma jakiś wpływ na pewne procesy decyzyjne. Nie musi to być polityk, może to być akademik, no, który też ma, którego słowa mają stosunkowo dużą siłę rażenia, no, bo on obcuje z dużymi grupami
ludzi. Politykę uprawia się także na Twitterze i poprzez grupę wpływu, więc to rzeczywiście może być celny strzał.
Tak jest, no, ale z drugiej strony młodzież, ta, no właśnie znowu, młodzi intelektualiści, bo proszę zobaczyć, jeżeli Państwo wejdą na stronę deliberatio.eu, to zauważą, że szata graficzna, forma, w jakiej te treści są podawane, no jest stosunkowo młoda. Ona jest odmłodzona celowo po to, żeby dotrzeć właśnie do młodego odbiorcy. Na stronie panuje generalnie porządek i też nam na tym zależało. I chcemy, żeby ona była atrakcyjna właśnie dla młodych.
To rozszerzenie on... EU jest bardzo ważne też, no bo od razu na starcie mówi, do kogo jest to kierowane. Ja trochę znowu pana tutaj sprowokuję, dlatego że portal zasadniczo jest takim nośnikiem idei i wartości konserwatywnych, tak bym powiedział. Taka polska tradycyjna myśl polityczna, ta jeszcze sięgająca mocno korzeniami do przedwojna. No ale ja sobie patrzę na rozkład sił w Parlamencie Europejskim, w którym, no, nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale też szerzej w unijnych kręgach, także tych urzędniczych. No i można powiedzieć, każdy to wie, że przewagę zdecydowaną ma tam myślenie w kategoriach lewicowo-liberalnych. Wy prezentujecie głos mniejszości tak naprawdę, więc można byłoby zapytać, z czym do większości w tym momencie?
No, ale te większości się oczywiście zmieniają na przestrzeni dziejów i to, że ona teraz tak wygląda, nie oznacza, że będzie tak wyglądała po wieki wieków. No, myślę, że to, co się obecnie dzieje na świecie, często się o tym mówi w takich kategoriach reality check, czyli sytuacje egzystencjalnego zagrożenia powodują z konieczności powrót do rzeczywistości, a więc do takiego spektrum myślenia konserwatywnego. Także no, oczywiście wiemy, że jesteśmy w sytuacji trudnej, ale nie robiąc nic, z pewnością nic nie zmienimy. Robiąc coś, mamy szansę na to, żeby dotrzeć do jakiejś grupy, żeby w cudzysłowie infekować umysły treściami o charakterze konserwatywnym, zarówno od strony politycznej, jak i od strony wartości. No i oczywiście działając długofalowo, bo to są procesy, które trwają lata, to się nie dzieje w ciągu dni, tygodni czy miesięcy, no jakoś pracować
czyli
nad tym, żeby...
proponujecie długi marsz. Mówicie też, że czytelnika traktujecie poważnie. To jest taka wizytówka, która znajduje się wśród haseł tej strony. No jak patrzę na autorów, to rzeczywiście są tam mocne nazwiska i pobrzmiewa mi w tym wszystkim coś, co jest wbrew głównemu nurtowi. To, o czym wspominałem, cytując tweet Rafała Ziemkiewicza, czyli kwestia... chyba takiego antyfederalistycznego podejścia, które coraz bardziej, coraz mocniej jest eksponowane. Niedawno grupa Spinellego taki manifest napisała, w którym domaga się jeszcze większej integracji, odejścia od zasady jednomyślności w niektórych kwestiach i tak dalej, i tak dalej. Antoni Libera, znakomity polski tłumacz, krytyk literacki, pisarz, może przede wszystkim reżyser, napisał artykuł, w którym tak mocno mówi, że jako dawny kosmopolita, taki entuzjasta Europy, coraz bardziej z niepokojem właśnie postrzega te procesy związane z takim trochę siłowym ujednolicaniem Europy w kierunku właśnie takiego jednego, trochę amorficznego bytu.
Tak jest, no bo oczywiście tutaj w słowach Antoniego Libery i intelektualistów, którzy są z podobnego kolektywu myślowego, że tak powiem, no różnorodność europejska jest oczywiście wartością samoistną i wszelkie próby deralizacji muszą z konieczności dążyć do ujednolicenia. A zatem no, ta prawdziwa Europa i różnorodność europejska może być zachowana wtedy, kiedy państwa narodowe będą silne, wtedy kiedy ta różnorodność rzeczywiście będzie odpowiednio wyeksponowana, a nie siłowo marginalizowana na rzecz ujednolicania.
Czy polski czytelnik też znajdzie coś tam takiego, co go może w jakiś sposób wzbogacić? Ja wieczorem przeczytałem artykuł Marka Dietla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, który mówi, jak Polska mogłaby zyskać na tym, gdyby zaczęła inwestować w przemysł wojenny, jak jednocześnie mogłaby się technologicznie podnieść do góry. No to była ciekawa myśl. Nie znałem jej, ale tak szerzej zapytam o to. To już kończąc zupełnie naszą rozmowę.
Tak. Oczywiście, bo mamy tam różne kategorie tematyczne, zarówno filozofia, jak i energetyka, jak i gospodarka, sprawy międzynarodowe. No, portal jest oczywiście inicjatywą młodą, w związku z tym tych tekstów będzie przybywało. Na razie mamy ich stosunkowo niedużo, ale za to są one jakościowe, biorąc pod uwagę, jak znamienicie autorzy.
Czasami mniej znaczy więcej.
Tak jest, taką zasadę też wyznajemy i to, o czym pan powiedział, to motto, to znaczy czytelnika traktujemy poważnie. Nie chcemy wpisywać się w taki nurt, który jest obecnie popularny, upraszczania i wulgaryzowania treści, tiktokizowania treści, bym powiedział, tylko po to, żeby nabijać sobie wejścia albo żeby...
Czyli tak można powiedzieć deliberatio jako anty-TikTok. Tak podsumuję naszą dzisiejszą rozmowę.
Bardzo ładne. Zastanowimy się, bo być może dodamy takie motto, które pan...
Ciekawe hasło. Marcin Pasierbski, politolog, redaktor naczelny portalu Deliberatio, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobrego dnia.
Dziękuję państwu. Kluczowy temat.